Cześć podróżnice, z tej strony Hubert. Witajcie w podcaście Itaka Podróżuje i Inspiruje, gdzie przygody, miejsca i ludzie łączą się w jedno niesamowite doświadczenie. Przygotujcie się na opowieści z całego świata, które zainspirują Was do spakowania walizek i wyruszenia w drogę. Tematem przewodnim naszego dzisiejszego podcastu będzie Smart Travel, temat, który zyskuje coraz większą popularność. Porozmawiamy o tym, czym w ogóle jest Smart Travel i jakie są aktualne trendy w podróżowaniu. Dołączył do mnie gość specjalny, Marcin Kołodziejczyk, doświadczony podróżnik i ekspert w dziedzinie Smart Travel. Więc usiądźcie wygodnie i rozluźnijcie się, słuchając kolejnych opowieści. To już czas na naszą kolejną podróż. I taki świat jest piękny. Cześć Marcin.
Cześć Hubert.
Na początku naszej rozmowy prosiłbym cię, żebyś się przedstawił naszym widzom i powiedział krótko o sobie, co na co dzień robisz i czym zajmujesz się w Itace.
Nazywam się Marcin Kołodziejczyk. W Itace jestem relatywnie od niedawna, a kieruję departamentem Dynamic Packagingu zwanym Itaka Smart.
Cieszę się, że dzisiaj porozmawiamy o Smart Travel. Jakbyś mógł na początku powiedzieć, czym właściwie jest ten Smart Travel?
Smart Travel, albo jak niektóre definicje mówią, Smart Tourism. Termin, który powstał relatywnie niedawno i odnosił się początkowo do turystyki miejskiej. Nawet Unia Europejska, która reguluje każdy obszar, niemal każdy obszar naszego życia, również chciała uregulować tą terminologię. Ale w dużym skrócie jest to wykorzystanie wszelkiej dostępnej technologii, w tym nawet już metaverse, blockchain i całego świata kryptowalut, do tego, żeby pomagały one turyście od momentu, kiedy zaistnieje w nim potrzeba, albo nawet wykreowanie tej potrzeby, do tego, żeby przeprowadzić go przez proces rezerwacji, jak i towarzyszyć mu również podczas jego pobytu za granicą, czy w kraju, podczas zwiedzania, czy podczas wypoczynku. Ta technologia ma jemu podpowiadać najbardziej dogodne rozwiązania, wychodzące na potrzeb jego potrzebom. Zasadniczo początkowo kierowany ten termin był do takich klasycznych FITs, czyli skrót, który pochodzi od Flexible Independent Traveler. I to z tej technologii korzystali głównie turyści, którzy nie korzystali z ofert biur podróży. Natomiast sytuacja w trakcie pandemii się zmieniła. Zmieniła się dosyć zasadniczo, dlatego że klienci okazało się, że dalej potrzebują wsparcia biura podróży, nie tylko w procesie rezerwacyjnym, ale również wtedy, kiedy są na miejscu. Dlatego te narzędzia są również wykorzystywane przez biura podróży po to, żeby świadczyć lepszej jakości usługi. Powiem więcej, te narzędzia również są współtworzone przez samych konsumentów, którzy dzielą się swoim travel experience. I to jest niezwykły obszar. Technologia daje nam właśnie te korzyści, że są łączone te, wydawałoby się, bardzo homogeniczne obszary, czyli świat biur podróży, świat dostawców pojedynczych usług, klienci, organizatorzy. Okazało się, że technologia to wszystko ładnie nam spina i tworzy taką platformę dialogu pomiędzy organizatorem usług turystycznych a klientem. I to jest, myślę, ten kierunek, w którym będzie podążała turystyka przez najbliższe lata. Czyli niekoniecznie turystyka, tylko dla tych, którzy, czyli te narzędzia i turystyka bardzo taka indywidualna, tylko dla tych, którzy sobie dobrze radzą za granicą i potrafią mówić wieloma językami, ale również dla tych, którzy jednak potrzebują wsparcia biura podróży.
Marcinie, a jakie są główne atuty Smarta?
Po pierwsze, klient otrzymuje przygotowaną i predefiniowaną przez specjalistów ofertę na skutek dynamicznego pakietowania różnego rodzaju usług turystycznych. Ale co ważne, klient na każdym etapie będzie miał możliwość modyfikacji tej oferty. I to jest moim zdaniem podstawowa rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą jest jej różnorodność. Praktycznie korzystając z oferty takiego inteligentnego, dynamicznego pakietowania, możemy stworzyć ofertę w dowolnym miejscu na świecie. Oczywiście warunkiem tego jest dostępność połączeń lotniczych. Trzecia ważna rzecz, w innym wymiarze różnorodność. To znaczy klient decyduje o konkretnej dacie wylotu, o konkretnym lotnisku wylotowym, o konkretnym okresie, na który chce podróżować, celu podróży, w jakim chce jechać, świadczeniach w hotelu, w pokoju. Może sobie wybrać oczywiście destynację, no, od tego powinienem zacząć, ale ta jego elastyczność, ta jego dowolność i wolność wyboru na każdym etapie robienia rezerwacji. I to jest druga niezwykła dogodność. Kolejne atuty są może takie mniej spektakularne i mniej oczywiste, ale również godne podkreślenia. To jest przede wszystkim to, że mając tą możliwość podróżowania po całym świecie, możemy wpłynąć na budżet naszej imprezy. Czyli wybieramy te opcje, które są dostosowane do naszego budżetu. Kolejną ważną rzeczą jest to, że korzystając z narzędzi, o których mówiłem, tych naszych osiągnięć technologicznych, praktycznie klient gdziekolwiek ma łączność z internetem, może dostać nasze wsparcie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu poprzez łączenie się różnego rodzaju aplikacjami, które wspierają nie tylko proces rezerwacji, ale również proces, kiedy, może nie proces, tylko sytuacje, w których klient znajduje się na miejscu. I nie tylko w zakresie informacyjnym, ale również w zakresie, że na przykład można zarezerwować bilet na wycieczkę czy bilet zwiedzania do jakiegoś muzeum, również dzięki takim aplikacjom. Co godne podkreślenia, ja bym jednak powiedział, że jedną z cech, która mnie najbardziej ujmuje w ostatnim czasie, to są te projekty, nazwijmy to ogólnie smart tourism, gdzie jednak nie zapomina się o tak zwanym human touch. Czyli to są te projekty, które nie zostawiają klienta samemu sobie i że klient ma przekonanie, że 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, może zadzwonić i ktoś po drugiej stronie w jego natywnym języku mówiący będzie mógł mu pomóc w jego niespodziewanej sytuacji lub bardzo prozaicznej, chociażby pomóc dokończyć rezerwację jakiejś wycieczki, gdzie jest na danej destynacji, a chciałby na przykład jakieś zwiedzanie, bądź pojechać na jedną dniową wycieczkę, bądź nawet wynająć samochód, prawda? Więc tutaj te dobrodziejstwa smart tourism, smart travel są ewidentne. Oczywiście zaczynamy dotykać takiej specyfiki, takiego obszaru związanego z wprowadzaniem sztucznej inteligencji i z wprowadzaniem jednak elementów podróży do wirtualnego świata. Ale nie dziwmy się temu, jak obserwujemy młodych ludzi i w jaki sposób potrafią spędzać czas w sieci. No, myślę, że to jest jeden z takich trendów, które musimy wziąć pod uwagę, rozmawiając o inteligentnej turystyce.
Marcinie, z tego co mówisz, wydaje mi się, że jest to forma podróżowania trochę szyta na miarę.
I właśnie to jest, bardzo się cieszę z tego pytania, dlatego że to jest ten moment, w którym warto powiedzieć, że ludzie pracujący w firmach, które są organizatorami podróży, mają wieloletnie i nieosiągalne dla każdego klienta doświadczenie. Czyli z jednej strony połączenie naszego doświadczenia ludzi pracujących w branży z nowoczesną technologią i z opiniami własnymi klientów potrafią nam wygenerować taką ofertę, z której klient wybierze sobie to, co jest związane z jego potrzebami i z jego możliwościami, zarówno czasowymi, jak i też finansowymi. Również z takimi czysto ludzkimi. Nie każda impreza turystyczna jest dla każdej osoby. Niektórzy wolą leżeć na plaży, ja nie, a niektórzy wolą podróżować nieco bardziej aktywnie. Inni z kolei podróżują ze względów kulturalnych, czyli też podróże nie gdzie, tylko po co.
Coraz częściej się też zdarza, że ludzie podczas podróży pracują.
Tak, W ogóle, ja może bym tak zaproponował, bo jest kilka trendów, o których chciałbym powiedzieć.
Właśnie też cię chciałem one o to podpytać, są... także jakbyś mógł przybliżyć te kilka właśnie trendów w tym podróżowaniu smart.
Ja bym powiedział, dzisiaj nie są to trendy wiodące i nie wszystkie mogą się zakwalifikować do tego smart tourism, bo tak jak powiedziałem, jakby termin jest skrojony na podróże bardziej miejskie, city breakowe, a ja bym chciał powiedzieć o kilku innych trendach, które są również atrakcyjne i które zaczynają wchodzić na rynek usług turystycznych. A pierwszym z tych trendów, o których chciałbym powiedzieć, to jest slow travel. A jak już slow travel, to inne trendy, well-being, mindfulness, eco, green travel, glamping, ale też podróże dla osób LGBTQ+. Również ważny obszar, który powinien być zagospodarowany. Workation, wspomniałeś o wyjeździe po to, żeby pracować, albo połączenie wyjazdu wypoczynkowego z biznesowym, czyli leisure. To jest kolejny trend, który jest na mapie naszych trendów. Od którego mam zacząć? Który byś chciał, żebym od którego zacząć?
Marcin, no wspomniałeś na początku o slow travel. Może przybliż nam ten termin.
Slow travel, jak sama nazwa wskazuje, jest spowolnienie. Albo inaczej ucieczka od jakby cywilizacyjnego przytłoczenia. Ludzie rezygnują z wyjazdów do dużych turystycznych kurortów i wybierają te miejsca, często naprawdę na odludziu, gdzie są sami, gdzie nie ma zasięgu telefonu komórkowego, gdzie nie muszą brać ze sobą komputera. Rzeczywiście jest dla tych, którzy naprawdę chcą uciec od rzeczywistości i na ten tydzień, 10 dni, czy nawet czasami trochę dłużej, oderwać się od tego, tego całego hałasu, który nas otacza.
Marcinie, powiedz mi, jakie są największe korzyści slow travel w takim razie?
Każdy te korzyści widzi trochę inaczej. Dla mnie slow travel, i korzystam z tego rodzaju podróży sam osobiście, to jest ucieczka, dosłownie, ucieczka od przebodźcowania cywilizacyjnym hałasem. I to może mieć różne formy. Dla mnie to jest marzenie, żeby w tym czasie, gdzie nie mam dostępu do komputera ani telefonu, móc wziąć do ręki, uwaga, papierową książkę, a nie z tableta czy z Kindla, i ją poczytać, żeby móc wzmocnić mój kontakt z przyrodą. Jednym słowem, zadbać o taką higienę humanistyczną, taką, o której zapominamy, bo nie mamy na nią czasu. To jest, ja tak rozumiem, slow travel. Ale każdy ma prawo w te ramy, o których powiedziałem wcześniej, wprowadzić swój model spowolnionego podróżowania.
Myślisz, że taki sposób podróżowania zwiększa naszą świadomość kulturową i ekologiczną przede wszystkim?
Zdecydowanie ekologiczną. Musimy mieć świadomość, że ta niebieska planeta, na której żyjemy, jest dana nam tylko raz. I jeżeli o nią nie będziemy dbali, jeżeli nie będziemy mieli tego kontaktu z przyrodą, jeżeli nie będzie nas budziło kumkanie żab albo śpiew ptaków, to będziemy coraz bardziej postępowali w kierunku dehumanizacji. Dzisiaj mówimy o smart travel. O tym, że wykorzystujemy technologię, która jest bardzo ważna. Ona nam bardzo ułatwia. Ale są takie momenty, w których dobrze jest oddzielić siebie, dać odpocząć własnemu wzrokowi od tego niebieskiego światła, zwiększyć poziom melatoniny w naszym organizmie, być wyeksponowanym na kolor zielony, który jak nas otacza, my się uspokajamy. To wszystko powoduje, że taki urlop jest jednocześnie ładowaniem akumulatorów po to, żeby wrócić do rzeczywistości i żeby tam realizować swoje cele życiowe, zawodowe.
Myślę, że w takich okolicznościach czy otoczeniu przyrody znacznie lepiej też się pracuje. Jakbyś teraz nam mógł przybliżyć właśnie tą formę podróżowania, w której no, klienci podróżują, żeby też trochę popracować.
Dwa modele. Workation, czyli powiązanie pracy z... Bo inaczej, praca zdalna, zdala od miejsca zamieszkania i miejsca pracy. I to się stało bardzo popularne w trakcie pandemii. Wiele osób szukało miejsc, w których może wyjechać i dalej pracować głównie przedstawiciele zawodów takich wolnych lub też programiści, przedstawiciele branży IT. I to jest workation. Jeżeli chodzi o połączenie realizacji celów biznesowych z odpoczynkiem w danym miejscu, z rozmowami handlowymi w miłym atmosferze jakiegoś czarownego miejsca, to mówimy wtedy o bleżer, czyli słowie, które pochodzi od business and leisure. I wtedy mamy do czynienia raczej z poziomem menedżerskim, ludzi, którzy wyjeżdżają, zapraszają nawet swoich kluczowych klientów w miłą okolicę, dopinają pewne deale, a jednocześnie z rodziną wypoczywają.
Czy są jakieś najpopularniejsze kierunki, gdzie klienci właśnie jadą popracować?
Myślę, że mniejsze znaczenie ma destynacja, dużo większe znaczenie ma to, czy jest dostęp do internetu. I to musi być szerokopasmowy internet, bo tak jak powiedziałem, korzystają z tego głównie osoby, przedstawiciele zawodów wolnych. W związku z tym dla nich internet jest kluczowy. I wtedy oczywiście to muszą być pomieszczenia, gdzie mamy część mieszkalną, życiową, gdzie mamy część do pracy, bo wtedy autentycznie jesteśmy w pracy, tylko jesteśmy poza miejscem pracy.
No właśnie, Marcinie, a jak zachować taką równowagę między tą pracą, a jednak tym odpoczynkiem?
Wydaje mi się, że za dużo ode mnie wymagasz. Każdy musi znaleźć swój sposób. Ja chyba trochę powiedziałem przy okazji slow travel. Dla mnie to jest zdecydowanie oderwanie się od przebodźcowania tym, co nas otacza.
Wspomniałeś również o podróżowaniu dla grupy osób LGBTQ+. Czy mógłbyś trochę więcej przybliżyć tą kwestię?
Jestem trochę zakłopotany, bo nie powinniśmy mówić o żadnym trendzie, tylko o normalności, o pewnej takiej rutynie, która już powinna być od dłuższego czasu standardem. A my ciągle, szczególnie w naszym kraju, trochę jesteśmy na bakier z tą i akceptacją pewnych zmian społecznych, które następują. I z tym, żeby tak naprawdę w wielu regionach już się ściąga szyldy LGBTQ+ friendly, dlatego że to jest już, poddaje wątpliwość, że ktoś mógłby być nie friendly. Więc to powinien być absolutnie standard i nikt nie powinien się ani wstydzić, ani podchodzić do tego z uprzedzeniem. Każda grupa społeczna zasługuje na udane, spokojne i radosne wakacje.
Jeśli mógłbyś nam powiedzieć o kilku najbardziej popularnych miejscach.
Kilka sztandarowych, to są oczywiście Wyspy Kanaryjskie, to są Baleary, czy Wyspa Archipelagu Cyklad, Mykonos. Natomiast teraz każdy niemal hotelarz poszukuje swojego tak zwanego USP, czyli tej unikalnej propozycji sprzedażowej i wiele z nich nastawia swoją ofertę na właśnie te usługi dedykowane dla społeczności osób niebinarnych.
Wspomniałeś też o well-being mindfulness. Mógłbyś nam przybliżyć ten termin, co on dokładnie oznacza, na czym polega?
W wolnym tłumaczeniu dbanie o siebie. Takim bardzo. I to zarówno dotyczy tego, co jest cielesne, somatyczne, jak i tego, co jest nasze mentalne, czyli mind.
Można to odrobinę połączyć ze slow travel?
Slow travel, tak, zdecydowanie. I jeszcze będą kolejne trendy, o których już wspomniałem, czyli glamping, eco, green travel i tak dalej. To wszystko, ale szczególnie well-being, mindfulness ma na celu poszukiwania równowagi. Każdy człowiek potrzebuje tego naszego yin-yang, tej równowagi, którą powinniśmy mieć. Cywilizacja nas trochę kompresuje i dlatego te trendy się pojawiają, że ludzie szukają równowagi dla gonitwy, którą mają codziennie. Mindfulness z reguły jest połączone z różnego rodzaju warsztatami. Czy to będą warsztaty na przykład z jogi, czy z jakichkolwiek innych sztuk medytacji, czy na przykład będą połączone z różnego rodzaju coachingiem, nie wiem, kod emocji na przykład. To są takie próby wspierania ludzi w realizowaniu ich potrzeb i tych świadomych, i tych nieuświadomionych. To jest obecnie bardzo ciekawy i bardzo dynamicznie rozwijający się obszar turystyki. Wielu przedsiębiorców już właśnie spogląda w tą stronę, żeby oferować klientom przy okazji wielu innych nazwijmy to tradycyjnych ofert turystycznych, jednak i takie, które pozwolą im na taką rewitalizację zarówno swojego umysłu, jak i swojego ciała.
Czy są jakieś najlepsze metody, żeby wprowadzać właśnie tą praktykę podczas swoich podróży?
Myślę, że jakiegoś jeszcze złotego standardu nie ma, bo jesteśmy w dosyć wstępnym etapie występowania tego trendu. I tutaj każdy próbuje, i to jest taki fajny moment, że przedsiębiorcy usług turystycznych próbują na swój zamysł, na swoją uruchomić swoją pomysłowość. Więc nie wszystko jest wykreowane przez sztuczną inteligencję. Idziemy też w kierunku takiego naszego, jak to mówimy w branży, nosa turystycznego do kreowania ciekawych ofert.
Wspomniałeś też o glampingu. Czy to ma jakieś połączenie z kempingiem? Bo nazwa dość podobna.
Tak, bo to jest zlepek dwóch słów. Camping i glamour. Czyli glamour camping, luksusowy camping. Łączy go to z namiotami, że się śpi w namiotach.
Rozumiem, że te namioty są nieco lepsze niż te zwykłe, które gdzieś tam zabieramy w górę.
Spełniają tą samą podstawową funkcję. Chronią od wiatru i od deszczu. Więc pod tym względem są dokładnie takie same. Są czasami mniejsze, czasami większe, ale różnią się wyposażeniem. No wyposażenie jest takie jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Mamy zwykłe tenty, mamy namioty klasy safari, mamy tipi, ale mamy też takie bardziej kubistyczne, bardziej futurystyczne konstrukcje w kształcie, w takich sferycznych kształtach. Czasami to jest połączenie namiotu z jakąś taką strukturą bardziej stabilną, drewnianą. Natomiast tak, jedne z najbardziej popularnych są namioty klasy safari i tam one są naprawdę urządzone pod każdym względem, łącznie z aneksami kuchennymi, z pełnym węzłem sanitarnym i to rzeczywiście jest dosyć popularne również wśród celebrytów. Nawet niektórzy z nich. Jest tak, już o ile wiem, dwóch aktorów w Polsce otworzyło. Jedna osoba na Mazurach, druga osoba w Bieszczadach otworzyły takie ośrodki glampingowe.
Myślisz, że przez to też ten trend tak dynamicznie rośnie?
Tak, bo
popularność?
Celebryci sobie upodobali tą formułę, bo chcą pokazać, uwaga, że są tacy zgodni z przyrodą, z naturą, że nie są tylko city persons, ale również, że potrafią być w zgodzie z naturą, no ale wiadomo, jak to gwiazdy, jako to celebryci muszą w odpowiednich warunkach. Więc jest namiot, budzi nas ta sama żaba, budzi nas ten sam śpiew ptaka, no ale wewnątrz już są pełne szykany luksusu.
Wspomnieliśmy wcześniej też nieco o ekologii. Wspomniałeś też o eco green travel. Chciałem cię poprosić, żebyś nam przybliżył też ten termin.
Wcześniej zwróciłeś uwagę, że to jest wszystko ze sobą dosyć połączone. I tu masz absolutnie rację, że te trendy slow travel, mindfulness, well-being, glamping czy eco travel mają dużo wspólnego. Natomiast jeżeli chodzi o eco green travel, wybieramy te miejsca, które spełniają surowe standardy ekologiczne. Począwszy od praw podstawowych, czyli segregacji śmieci, od oferowania wody, która jest w sposób naturalny oczyszczana. Co za tym idzie, jeżeli woda i higiena to wszelkie pozostałości po normalnym użytkowaniu węzła sanitarnego muszą być również w sposób ekologiczny oddawane naturze. Natomiast ten green travel czy eco travel jest związany również z takim oznaczaniem, czyli dostawcy usług turystycznych muszą spełnić surowe rygory, żeby móc posługiwać się takimi oznaczeniami, bo wiele osób w sposób świadomy wybiera tylko i wyłącznie tego typu obiekty bądź tego typu imprezy, które są przygotowane i realizowane w sposób absolutnie zgodny z biosferą.
A kto najczęściej wybiera formę właśnie takiego eko-podróżowania?
To jest trochę tak, jak nasze społeczeństwo jest trochę podzielone, tak z tej formy podróżowania korzystają ludzie młodzi, którzy nie myślą dzisiaj, co było 20-30 lat temu i nie żyją historią, tylko żyją tym, co będą mieli za 20-30 lat, to znaczy chcą, żeby ta planeta była zdrowa. I oni na to najbardziej zwracają uwagę. Również na to zwracają uwagę już wspomniani przeze mnie wcześniej celebryci, bo jest modnym być eko, jest modnym być green. Ale ci, którzy mają to głęboko, którzy to upatrują jako swoją potrzebę, zinternalizowaną potrzebę funkcjonowania swojego w ramach społecznych, to są ludzie młodzi i dobrze wykształceni.
A jak eko i green travel wpływa na lokalne gospodarki, dziedzictwo kulturowe miejsc, które odwiedzamy?
To nie jest rocket science. To jest tak, że bez zdrowej natury, bez zdrowego powietrza, bez zdrowej przyrody nie przetrwa na dziedzictwo ludzkie, bo będzie poddane coraz bardziej zmieniającym się zjawiskom pogodowym, coraz większemu wpływu różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych i również temu, że się to po prostu te miejsca, które są, mówiąc tak, skażone cywilizacyjnie, się wyludniają. Znaczy, każdy chce oddychać świeżym powietrzem. Ja biegam i biegam na długich dystansach. I kiedy się przygotowuję do maratonu, najgorszym okresem, jednocześnie najlepszym, bo jest najlepsza pogoda, jest zima i to jest najgorszy okres, bo wszystkie kopciuchy bardzo smrodzą i to powietrze, tym powietrzem się nie da oddychać. I ja naprawdę mam nie tylko świadomość, ale i taką potrzebę, żeby oddychać czystym powietrzem. W związku z powyższym, jeżeli gminy, środowiska lokalne nie będą dbały o takie środowisko, to turyści tam przyjeżdżać po prostu nie będą. A będą przyjeżdżać tam, gdzie jest zielono, gdzie jest czyste powietrze i gdzie są zwierzęta, żeby posłuchać tych żab, o których już wspominałem, żeby posłuchać śpiewu kanarka czy jakiegokolwiek innego ptaka.
Co w takim razie z virtual travel? To już jest chyba trend, który znacznie wykracza poza naszą wiedzę o podróżach.
Korzystając z internetu, już nie mówimy o człowieku, tylko mówimy o userze. A w wypadku teraz metaversu nie mówimy, czy blockchainu, nie mówimy nawet o userze, czyli o użytkowniku, tylko mówimy o wallecie, czyli o portfelu. Czyli zobacz, jak się zmieniła, jak bardzo staje się to odhumanizowane, prawda? Natomiast to jest potrzebne do tego, żeby zrozumieć również świat wirtualnych podróży, bo przenosimy się, czy tego chcemy, czy nie, albo część społeczeństwa się przenosi do świata wirtualnego. Ja patrzę po moim 15-letnim synu. On większość czasu spędza w sieci i on większość czasu spędza, oczywiście to są gry, ale właśnie od tych gier, takich jak Minecraft, w ogóle powstała idea kolejnego rozwoju tego świata wirtualnego, czyli wyżej niż internet, albo gdzie indziej niż internet. Oczywiście przy wykorzystaniu łączy internetowych, ale jednak to wykracza poza nasze rozumienie nawet internetu, nie relacji międzyludzkich, poza internet to wykracza. Więc tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym nie tylko gry, nie tylko na przykład jakieś atrakcje przy użyciu tych okularów VR, virtual reality, ale również mówimy o podróży. Też przy wykorzystaniu tych środków technicznych, o których przed chwilą powiedziałem.
Czyli to oznacza, że podróżujemy tak naprawdę bez wychodzenia z domu.
Tak, podróżujemy bez wychodzenia z domu. Jak były pewnego rodzaju takie wizje, że w zasadzie nie musimy wychodzić z domu, żeby zrealizować wszystko, co potrzebujemy. Że samochód będzie za nami jeździł, że inteligentna lodówka zasygnalizuje do sklepu, z którym mamy umowę, co trzeba kupić, ktoś podwiezie, podstawi to pod z reguły bezzałogowy samochód z odpowiednim systemem dystrybucji gotowych paczek z zakupami, podstawi to pod drzwi. No ta wizja zbliża się. Nie wiadomo, czy to będzie wyglądać tak, jak jacyś wizjonerzy określili, ale idziemy w tym kierunku, że coraz więcej robią za nas automaty, sztuczna inteligencja. Czyli zaczynamy żyć w virtual reality.
Czyli dobrze rozumiem, będę mógł siedzieć u siebie w domu na fotelu i jednocześnie płynąć w Wenecji gondolą.
Jeżeli ten fotel jeszcze będzie kompatybilny z całym instrumentarium, które umożliwia ci różnego rodzaju doznania w virtual reality, to będziesz jeszcze mógł poczuć uderzanie fal o gondolę. będziesz mógł włączyć opcję śpiewanie serenady przez gondoliera. Będziesz mógł na przykład dodatkowe włączyć efekty, jak Włoszka z okna krzyczy do męża Francesco, andiamo. To wszystko w zależności od tego, jak głęboko będziesz w tej sieci. Dla przykładu, wymyślono jakiś czas temu kostiumy na całe ciało, które umożliwiały kontakt cielesny na odległość pomiędzy osobami, które są tysiące kilometrów oddalone od siebie. Więc to pokazuje, jak bardzo technologia zaczyna, czy ten świat, czy rzeczywistość wirtualna, być zbliżona do tej naszej rzeczywistości, tej takiej fizycznej. Dla niektórych to jest za dużo, ale dla niektórych to jest istota funkcjonowania niemalże. No, już się posługiwałem tym przykładem mojego syna. No to on spędza w wirtu więcej czasu niż w realu. Więc to na pewno będzie się rozwijało. Chociażby jak do tej pory, co się już zakorzeniło u wielu walletów, wspólne spotkania w kawiarniach, oczywiście pomiędzy awatarami, w różnych skinach, jak to się mówi. To są koncerty wirtualne, gdzie na dany koncert biletowanie osiąga wielkie liczby. No i to jest nieuniknione, że będziemy coraz bardziej z tym światem powiązani. Z ciekawostki powiem, że torebka znanego dyktatora mody kosztowała więcej w świecie wirtualnym niż rzeczywistym. To jest dowód na to, że to jest trend, że to już jest moda.
To naprawdę fascynujące, jak wiele jest w tym momencie opcji i trendów na, można powiedzieć, indywidualne podróżowanie. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, ten właśnie smart travel?
Odpowiem przykładem z własnego podwórka, bo mam tą przyjemność i przywilej kierować Departamentem Dynamicznego Pakietowania Ithaca Smart w firmie Ithaca. I kiedy my tworzymy, predefiniujemy, wykorzystując nasze doświadczenie, wieloletnie wiedzę, doświadczenie, kontakty, kiedy my składamy predefiniujemy te klocki, które składają się na tą jedną budowę pod tytułem oferta turystyczna, to klient na każdym etapie może ją zmienić. Może zmienić miejsce wylotowe, może zmienić miejsce przylotowe, może zmienić daty, może zawęzić bądź rozszerzyć okres, może wachlować sobie usługami dodatkowymi. Ale co najważniejsze, kiedy już przejdzie ten proces rezerwacyjny, bo wiesz, w turystyce to jest tak, że wszyscy kochamy podróże, prawie nikt nie lubi procesu rezerwacyjnego. Ale kiedy już przy naszej pomocy przejdzie ten proces rezerwacyjny, to będąc już na destynacji, mając do czynienia z, w zasadzie będąc sam kreatorem swojego czasu i mając do czynienia z różnymi atrakcjami, a na przykład będzie miał ograniczenia językowe, będzie mógł skorzystać z dwóch rzeczy. To znaczy będzie mógł skorzystać z aplikacji, naszej itakowskiej aplikacji, którą ma dostęp 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, ale klient Ithaca Smart będzie mógł skorzystać z całodobowej, również 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, wsparcia naszych specjalistów z Ithaca Travel Expert. I to jest, a ja już o tym wspominałem w trakcie naszej rozmowy. Okej, żyjemy w świecie nowoczesnych technologii, wykorzystujemy różne gadżety, w tym wirtualne podróże, metaversy, iPhony, iPady, smartfony i tak dalej. No jesteśmy otoczeni tą technologią, ale na koniec dnia turystyka to jest bardzo, bardzo human business. I bez tego wsparcia tych specjalistów, tego tak zwanego telefonu do przyjaciela, bez tego poczucia bezpieczeństwa, że ciągle ktoś jest, kogo mogę poprosić o pomoc, to myślę, że ta sama technologia nie wystarczy. I ja szczególnie dobrze oceniam te projekty, nie tylko Ithaca Smart, przy współpracy z Ithaca Travel Expert. I to nie chodzi tylko, że każda pliszka swój ogon chwali, ale ja naprawdę doceniam zwłaszcza te projekty, które jednak łączą świat nowoczesnych technologii jednak z tym, co jest, można powiedzieć, z tym takim humanistycznym customer care, z tym takim oddaniem się potrzebom konsumenta w danej chwili, w danym miejscu i realizującego dane określone potrzeby. Ja gorąco w to wierzę, że to jest przyszłość turystyki. Że nie tylko, że każdy, kto jest młody, potrafi się tymi gadżetami posługiwać, będzie mógł podróżować elastycznie. Nie, elastycznie może podróżować każdy, pod warunkiem, że organizator takiej podróży da trochę więcej z siebie, da trochę więcej opieki, takiego poczucia bezpieczeństwa dla tego konsumenta.
Czy ta aplikacja jeszcze coś potrafi?
Ja dziękuję ci za to pytanie, bo zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Jest proces rezerwacyjny, jest ten świat wirtualny, jesteśmy na destynacji, a tak to zabrzmiało, że klient może mieć tylko z nami kontakt, z naszymi taka travel expert wtedy, kiedy coś się wydarzy, gdzieś się zgubi albo jeszcze coś innego, co było nieprzewidywane, nieoczekiwane. Klient może się z nami skontaktować również po asystę, jeżeli na przykład chce skorzystać z jakiejś wycieczki, kupić bilety do muzeum albo potrzebuje nagłego transferu. Ta aplikacja umożliwia klientowi bezpośredni kontakt z nami, ale też przy współpracy z platformą cplaces.com umożliwia rezerwowanie w czasie rzeczywistym atrakcji w danej konkretnej destynacji, w danym miejscu, w którym w tej chwili klient się znajduje. To też jest takie fajne połączenie tych obowiązków, które mamy opiekuńczych dla klienta, bo one są podstawowymi, bazowymi naszymi takimi powinnościami, ale też jesteśmy firmą, która również żyje z tego, że dostarcza różnego rodzaju usługi, w tym usługi dodatkowe takie jak wycieczki i różne atrakcje na miejscu.
Marcin, dziękuję za tą inspirującą rozmowę i przybliżenie nam tego produktu Smart Travel. To była naprawdę bardzo ciekawa rozmowa.
Ja również dziękuję, było mi bardzo miło i co najważniejsze, spełniłem też swoją potrzebę. To jest potrzeba komunikowania tego, że musimy trochę wychodzić z naszych ram. Że świat się zmienia i turystyka się zmienia. Ja często mówię do mojego zespołu, myślmy out of the box. Wychodźmy z naszej strefy komfortu. Jeżeli będziemy wychodzić z naszej strefy komfortu i otwierać się na nowe koncepcje, na nowe pomysły, na nowe rodzaje czy rezerwowania, czy spędzania wolnego odpoczynku, zachowując jednak tą bazę, czyli opiekę nad klientem od początku do końca, wtedy myślę, że turystyka będzie dawała nie tylko satysfakcję samym klientom, ale też nam, że my cały czas poprawiamy jakość swoich usług. Bo rzeczywiście świat się zmienia i pozostając w miejscu, tak naprawdę możemy tracić dystans do zmieniającej się rzeczywistości. A trzeba być na czasie.
Trzeba być na czasie.
I to mówię jak gość już ze sporym doświadczeniem życiowym.
To już wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się odcinek, zasubskrybujcie nas w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i odwiedźcie naszą stronę www.itaka.pl po więcej wakacyjnych inspiracji. Mamy jeszcze tyle do odkrycia. Dziękujemy, że byliście z nami. Ja z tego miejsca jeszcze raz dziękuję Marcin za tę wspaniałą rozmowę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!